Te
To...
próbne egzaminy maturalne to dla maturzystów, dla tych młodych ludzi nie tylko sprawdzian wiedzy i umiejętności, ale też test na ich uczciwość, silną wolę, dyscyplinę i dojrzałość. Pytam trochę przewrotnie, czy jednak warto w ogóle cokolwiek testować w takiej sytuacji? Oni też o to pytają.
Na pewno warto testować. Jest to przygotowanie do egzaminu zarówno ósmoklasisty, jak i maturzysty. Przypomnę, że w ostatnich dniach podobny egzamin dotyczył ósmoklasistów, a tam setki tysięcy uczniów pobierało arkusze z trzech przedmiotów, tak aby sprawdzić, czy ich poziom wiedzy jest wystarczający do tego, aby na dobrym poziomie zdać egzamin. Tak jak mówiliśmy, uczniowie samodzielnie rozwiązują te testy. I to od ich uczciwości zależy, czy ten sprawdzian będzie wiarygodnym sprawdzianem ich przygotowania, czy nie. Oczywiście liczymy na to, że przytłaczająca większość uczniów, motywowana także przez rodziców i nauczycieli, rozwiąże te arkusze samodzielnie i dzięki temu będą lepiej wiedzieli, w jakich fragmentach wiedzy jeszcze warto coś powtórzyć, przypomnieć sobie, a w jakich już opanowali to w takim stopniu, że spokojnie mogą przystąpić do egzaminu. To też swego rodzaju sprawdzian, jak długo trwa rozwiązywanie arkusza. No i podobnie jest z maturami. Warto, aby uczniowie jeszcze raz mieli okazję sprawdzić się w takich czasowo przynajmniej podobnych warunkach jak naturalny egzamin.
Część dyrektorów podchodzi jednak do tych egzaminów dość sceptycznie, no bo to jest ich zdaniem może taki niemiarodajny egzamin, a angażuje może niepotrzebnie wielu nauczycieli, którzy no i tak mają co robić teraz.
Ale dlaczego niepotrzebny? Co roku odbywają się egzaminy, także i w tym roku się one odbędą. Przypomnę, że nauczyciele powinni pomagać swoim uczniom w ocenie swojej wiedzy, umiejętności, stopnia przygotowania do egzaminu. Są tam zadania otwarte, które trudno, aby sprawdzał uczeń samodzielnie, bo jego ocena stopnia prawidłowości odpowiedzi może być nierzetelna. Nauczyciele mają ogromne doświadczenie w sprawdzaniu nie tylko klasówek, ale także i matur. I w związku z tym na pewno ich sprawdzenie, ich uwagi do tych arkuszy, które prześlą uczniowie, pomoże uczniom w ocenie własnych umiejętności, własnej wiedzy.
Ale i część maturzystów traci, że tak powiem, trochę wolę walki, chęć uczenia. Może tej matury nie będzie, mówią, może będzie przeniesiona. Pojawił się teraz list maturzystów do premiera, do pana ministra w sprawie zajęcia jasnego stanowiska właśnie w sprawie terminu egzaminów maturalnych. No i postulat ZNP o przełożenie tych matur i egzaminów też ósmoklasistów. To wszystko nie sprzyja takiej koncentracji i woli uczenia się.
Sytuację mamy szczególną, mamy pandemię, stąd jak rozumiem różne są postawy. Ale nawet jeżeli część maturzystów zastanawia się nad tym, kiedy będzie egzamin, to przecież i tak wszyscy do tego egzaminu w końcu przystąpią. Nawet gdyby była decyzja o zmianie terminu, to przypomnę, nie będzie zależało od widzimisię jednego czy drugiego związku zawodowego ani grupki maturzystów, tylko od tego, jaka będzie rekomendacja ministra zdrowia. Jeżeli warunki epidemiczne pozwolą na to, abyśmy w terminie przeprowadzili egzaminy, my jesteśmy do tego gotowi. Arkusze dla ósmoklasistów są już wydrukowane. Podobnie z przygotowaniem arkuszy dla maturzystów. Pod względem logistycznym jesteśmy na to przygotowani i stąd maturzyści i ósmoklasiści powinni przygotować się do egzaminu. Nawet gdyby była jakaś ewentualnie korekta terminu, to i tak te egzaminy się odbędą. Widzimy wyraźnie, że te obostrzenia, które prowadzą rząd i których Polacy przestrzegają, na razie mają jeden widoczny skutek. Zasięg epidemii w Polsce jest zdecydowanie mniejszy niż w innych krajach europejskich.
Czyli mają się uczyć normalnie tak, jakby były i matury, i egzaminy ósmoklasistów.
Nikt na razie terminu egzaminów ani terminu matur nie przełożył. I tak jak mówię, nawet gdyby potrzebna była korekta terminu, to i tak trzeba zakładać, że te egzaminy się odbędą. Stąd jest to podsumowanie, zwłaszcza w przypadku maturzystów, całej szkoły średniej. Będzie to przepustka na studiach. W związku z tym trzeba się po prostu przygotowywać. Cały rok czy kilka lat tak naprawdę do tego egzaminu uczniowie się przygotowują.
Panie ministrze, obowiązek nauczania zdalnego. Z danych chociażby Podlaskiego Kuratorium Oświaty wynika, że prawie 70% szkół w naszym regionie wykorzystuje do tegoż zdalnego nauczania tylko dziennik elektroniczny. Czy o to do końca chodzi?
Oczywiście, że nie. My wyraźnie w rozporządzeniu mówiliśmy o tym. Ja o tym także publicznie wielokrotnie mówiłem, że nauczyciele powinni wykorzystywać różne metody i różne techniki. To jest tak samo jak z tradycyjnym nauczaniem w klasie. Nikt przecież nie mówi, że nauczyciel ma tam wykorzystywać jedną, jedynie słuszną metodę pracy. Czasami będzie to wykład, czasami dyskusja, czasami praca w grupie, czasami praca metodą projektu i innymi metodami, które są dostępne dla nauczycieli. I podobnie jest z nauczaniem na odległość. My staraliśmy się przestrzegać tylko nauczycieli przed tym, aby po pierwsze nie zmuszali uczniów do tego, aby siedzieli po 7-8 godzin przed komputerem, aby także były inne metody pracy, które pozwolą chociażby rodzeństwu, czy być może rodzicom skorzystać z tego sprzętu, który jest w domu i żeby sprawdzali, jakie są możliwości techniczne uczniów. Jak rozumiem, dziennik elektroniczny jest tym jednym z najprostszych narzędzi, którego można używać i służy do tego, aby przekazywać pewną ilość informacji, ale nikt nie zakazał nauczycielom używania innych narzędzi. I z tego co wiem, no spora grupa nauczycieli także innych narzędzi używa. Być może nacisk na dziennik elektroniczny wynika z tego, że dyrektorom łatwiej jest potem sprawdzić, czy nauczyciel rzeczywiście zadawał jakąś pracę uczniom, czy była jakaś forma pracy zdalnej z uczniami i z tego być może to wynika.
I jeszcze na koniec parę słów o tych obostrzeniach, o których Pan już wspominał, że one przynoszą efekty, bo ta epidemia u nas tak nie postępuje szybko jak w innych europejskich krajach. Wśród tych nowych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa mamy też zakaz wychodzenia nastolatków bez rodziców. Część tych młodych ludzi no, trochę się buntuje przeciwko tym spacerom pod specjalnym nadzorem. No, mówią, że to jest trochę taki zamach na ich nastoletnią wolność. Proszę ich przekonać, że to naprawdę konieczne.
Pamiętajmy, że mamy czas szczególny, że w tej chwili walczymy o zdrowie, a być może często i życie, zwłaszcza tych osób, które są najbardziej zagrożone, czyli osób starszych. I nawet jeżeli młodzi ludzie czują się zdrowi i silni, to proszę pamiętać, że także wśród nich zdarzały się ofiary śmiertelne, a oni sami mogą być nosicielami tej choroby. Myślę, że nikt z młodych ludzi, gdyby go zapytać, nie chciałby śmierci swojego dziadka albo swojej babci i dlatego chociaż mogą się buntować taką młodzieńczą wolnością przeciwko tym ograniczeniom, to jednak warto zadbać o zdrowie i życie naszych dziadków, naszych babć, tak abyśmy za kilka tygodni czy kilka miesięcy mogli się z nimi dalej spotykać i cieszyć się wspólnymi spotkaniami. Warto zastosować się do tych ograniczeń, abyśmy za kilka tygodni mogli wrócić do takiego życia, jakie pamiętamy sprzed kilku tygodni jeszcze.
I tym apelem kończymy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.